Kalejdoskop Kultury. Zaprasza Karolina Gaweł. Od zarania dziejów maj był miesiącem związanym z wszelakimi aktywnościami na świeżym powietrzu. Tradycje związane z zabawami majowymi sięgają czasów przedchrześcijańskich. Właściwie już od pierwszego dnia tego miesiąca widzimy również to, że obfituje on w wiele świąt, ale również pozornie zwyczajnych dni, które mają mimo wszystko ciekawsze znaczenie niż mogłoby się wydawać. Korzystając z tego, iż trwamy w tym pięknym wiosennym czasie, chciałabym w dzisiejszym wydaniu audycji Kalejdoskop Kultury skupić się na tradycjach i zwyczajach obecnych w społeczeństwie od wieków. A zatem zapraszam do słuchania. Kiedy w Polsce obchodzimy Święto Pracy, wspominając świętego Józefa Rzemieślnika, za zachodnią granicą ma miejsce inna praktyka, a właściwie miała miejsce przed wieloma laty, choć do dziś widać tego pozostałości. Noc Walpurgi, inaczej Majfest, przypadająca z 30 kwietnia na 1 maja, była obchodzona przez dawne ludy germańskie jako Noc Zmarłych i Złych Duchów. Obecnie najczęściej jest kojarzona z sabatem czarownic, odbywającym się na górze Brocken, najwyższym szczycie gór Herz w Niemczech. Ostatnia noc kwietnia była świętem duchów, kiedy granica między światem materialnym i duchowym się zacierała. To symboliczne wejście w porę letnią. Warto wspomnieć, że szczyt Brocken jest uważany w tradycji za niezwykłe miejsce. Jej nietypowość i magiczność polega też na tym, że w XVIII wieku zaobserwowano tu tak zwane widmo Brockenu. Polega ono na tym, że cień osoby stojącej na górze powiększa się, będąc nierzadko otoczonym barwnymi kręgami, tworzącymi jakby aureole. Podobno może ją zaobserwować tylko osoba, do której należy cień, ponieważ tylko pod kątem prostym widać cień rzutowany na chmury lub mgłę znajdującą się poniżej obserwatora stojącego na wzgórzu. W tradycji ludowej takie zjawiska były uważane za magiczne. Obecna nazwa święta pochodzi od świętej Walburgi, która była angielską zakonnicą i misjonarką. Urodziła się około 710 roku w Devon. Była córką księcia, świętego Ryszarda z Lucki. W wieku 11 lat ojciec wysłał Walburgę do klasztoru, sam wraz z synami wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zmarł zaledwie po roku podróży. Klasztor, w którym przebywała jego córka, znany był z dyscypliny i wysokiego standardu nauczania, a zatem Walburga otrzymała solidne wykształcenie. W przyszłości pozwoliło jej to spisać wydarzenia z życia jej świętych braci. Często uważana jest w Anglii i Niemczech za pierwszą kobietę pisarza. Przez 26 lat pobytu w klasztorze złożyła śluby zakonne i przygotowywała się do pracy misyjnej. W 748 roku Walburga wraz ze świętą Liobą i wieloma innymi zakonnicami została wysłana na kontynent. Gdy w czasie przeprawy przez kanał La Manche rozpętała się burza, Walburga uklęknęła na pokładzie statku i rozpoczęła modlitwę. Burza natychmiast ucichła. Był to cud, o którym opowiadali żeglarze i który przyniósł Walburdze poważanie i cześć. Po przybyciu do Niemiec została mianowana siostrą przełożoną klasztoru założonego w Heidenheim przez jej brata, który był opatem w pobliskim zakonie. Walburga z racji znajomości medycyny zajmowała się między innymi chorymi i umierającymi. Legendy donoszą o jej licznych cudach. Po jej kanonizacji, 1 maja, ustanowiono jej świętem. Daty nie wybrano przypadkowo, gdyż na ten czas przypadało pogańskie święto starogermańskie oraz celtyckie. Jej relikwie rozwieziono po kościołach 1 maja 893 roku. W czasach chrześcijańskich łączono wpływy starej wiary z nową religią, a noc Walpurgi kojarzono z czarownicami. Pierwsza wzmianka o sabatach na górze Brocken pojawiła się w wyniku przesłuchań inkwizycyjnych. Zeznania torturowanych kobiet z tradycją pogańskiego święta do powszechnej świadomości trafiły dopiero dzięki Faustowi Johanna Wolfganga von Goethego. Ludzie bardzo obawiali się tej nocy, więc rozpalali wówczas duże ogniska, szczególnie na wzniesieniach i pagórkach. Na domach rysowano kredą krzyże, na podłodze układano skrzyżowane miotły. Przez miasta podążały procesje mieszkańców, starających się robić możliwie dużo hałasu. Na drzwiach wieszano zrobione z drewna amulety i pęczki ziół, a progi domów posypywano solą. We wsiach dzwoniły dzwony, a ludzie obchodzili drogi stukając kołatkami, co miało odstraszać złe duchy i czarownice. Niektórzy śmiałkowie, aby zapewnić sobie szczęście, skakali przez ogień, a udany skok oczyszczał ze złych energii. Kto nie uczestniczył bezpośrednio w święcie, obchodził domostwa, stajnie, obory czy są szczelnie zamknięte. Pola obchodzono z pochodniami, a domy i gospodarstwa skrapiano święconą wodą. Takie obrządki były spotykane w wielu miejscach, m.in. w Szkocji, Irlandii, Walii, Szwecji, Czechach, na Morawach, w Saksonii, Tyrolu, a także w Polsce na Śląsku, Kaszubach oraz na Mazurach. Do dziś zwyczaj ten nie do końca zaginął. Nadal jest kultywowany w Niemczech, w Szwecji, a także w Polsce, szczególnie na terenach północnych i południowo-zachodnich. Sabaty pierwszomajowe łączą się dziś raczej z nocną zabawą, paleniem ognisk, skakaniem przez płomienie, wykonywaniem słupów majowych. W południowej Europie w maju czczono natomiast rzymską boginię płodności i wiosny Florę. Festiwal ów określano mianem Floraliów. Trwał on od 28 kwietnia do 3 maja i w jego trakcie ludzie przystrajali się kwiatami. Oczywiście tak jak w przypadku innych zwyczajów wywodzących się z okresu przedchrześcijańskiego, źródła, na których możemy się oprzeć, są dosyć skąpe. Pochodzą z późniejszego okresu i były pisane głównie przez duchownych. Skupiając się jednak przede wszystkim na wierze chrześcijańskiej i Polsce, chciałabym również przytoczyć historię tak zwanego majowego. Większość kojarzy maj z nabożeństwami majowymi i Maryją. Są to powszechne skojarzenia i wcale niebłędne. Myślę, że każdy z nas, albo znaczna część chociaż raz w życiu, uczestniczyła we wspomnianych nabożeństwach w kościele lub przy przydrożnych kapliczkach. Mimo wszystko modlitwy przy drugim ze wspomnianych miejsc najczęściej spotykane są w miejscowościach wiejskich. Należy jednak zaznaczyć, iż nie tylko, gdyż warszawskie środowisko skupione wokół magazynu Dywis organizowało wspólną modlitwę przy kapliczkach miejskich. Pandemia i pogoda na ten moment ograniczają możliwości, aczkolwiek nie zmieniło to zwyczaju przystrajania kapliczek, czego fundamentem jest postępowanie świętego Filipa Nereusza, który gromadził dzieci przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują również XVII-wieczne kroniki włoskich dominikanów. Ciekawy pomysł w nawiązaniu do majowego pojawił się w Gnieźnie, bowiem tam o nabożeństwach majowych wiernym przypomina trąbka. Był to bardzo spontaniczny początek, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców. Dźwięk trąbki rozlegający się w majowe wieczory z katedralnej wieży na dobre wpisał się w koloryt miasta świętego Wojciecha, o czym zapewniał ksiądz Jan Kasprowicz z gnieźnieńskiej katedry. Trębacze mają w repertuarze kilkanaście znanych pieśni maryjnych, między innymi Po górach dolinach, Z dawna Polski tyś królową, Zdrowaś Maryja i wiele innych. Mini koncert z katedralnej wieży rozpoczyna się każdorazowo fanfarą jasnogórską, po której rozbrzmiewają najbardziej znane i najpiękniejsze pieśni maryjne. 15-minutowy występ kończy apel jasnogórski. Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję, znanych w V wieku. Należy jednak zauważyć, że miało to miejsce na wschodzie, ponieważ na zachodzie tego typu praktyki pojawiły się dopiero na przełomie VIII i IX wieku dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on, by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. Litania loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w VII wieku we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 roku papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 roku Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI do litanii dołączono wezwanie Królowo Polski. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 roku przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX wieku majówki odprawiane już były w wielu miastach, między innymi w Warszawie, w kościele Świętego Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku. Rolnicy doskonale znają ten zwyczaj, chociaż pewnie nie tylko. Wiele osób wychodzi z założenia, że przed 15 dniem maja nie powinno się wystawiać i sadzić kwiatów. A dlaczego? Kiedy ludzie nie mieli jeszcze telewizorów i dostępu do jakiejkolwiek cyfrowej prognozy pogody, obserwowali zjawiska, które natura im ukazywała. Człowiek musiał rozplanować pracę w polu. Rolnicy, pasterze, ogrodnicy ratowali się wypracowanymi przez wieki metodami, które pomagały im w przewidywaniu pogody nie tylko na kilka dni, a nawet na cały rok. Okazało się, że od 12 do 15 maja panują zazwyczaj najchłodniejsze dni miesiąca. To zjawisko klimatyczne jest charakterystyczne dla całej środkowej Europy. Wtedy pojawiają się ostatnie wiosenne przymrozki i mogą trwać nawet kilka dni. To znany od wieków kaprys majowej pogody. Według ludowej tradycji środek miesiąca maja powinien być zimny, deszczowy i czasem mroźny. Trzej ogrodnicy lub zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Oznaczać ma to, że aż do jesieni nie powinno być przymrozków. Zimni ogrodnicy przypadają na dni, kiedy wspominani są święci. Pankracy 12 maja, Serwacy 13 maja i Bonifacy 14 maja. Do tego grona dołączona jest Zofia 15 maja. Po jej wspomnieniu według starych porzekadeł następuje poprawa pogody. To ostatni moment na przymrozki. Stąd między innymi powiedzenia Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą. I święta Zofia kwiaty rozwija. Przysłowia ludowe wywodzą się z tradycji i są mądrością naszego narodu oraz częścią naszej kultury. Towarzyszą nam od najdawniejszych czasów i wywodzą się z różnych dziedzin kultury. Zachowana ludowa mądrość w przysłowiach wywodzi się między innymi z dawnych wierzeń, zabobonów, obyczajowości. Powstawały one przez obserwacje życia, zjawisk pogodowych, w tym pór roku. Przysłowie może być przestrogą, pouczeniem, nakazem, zakazem, które posiada sens moralny. Jako przepowiednie odzwierciedlają stan pogody w danym okresie lub prognozują pogodę opartą na danych. Meteorologia ludowa przepowiada pogodę za pomocą zdań czy przysłów ludowych. Korzystając ze strony internetowej Biblia i Święci, pochylmy się jednak nad postaciami, które są związane z 12, 13, 14 i 15 dniem 5 miesiąca roku. Tak naprawdę owi zimni ogrodnicy, czyli święty Pankracy, święty Serwacy i święty Bonifacy oraz zimna święta Zośka, poza swoją świętością nie mają ze sobą nic wspólnego. Tym bardziej, iż święci właściwie nie mają również nic wspólnego z owym zjawiskiem klimatycznym. Zostało ono przypisane do wspominanych w tym czasie w kalendarzu liturgicznym patronów, dokładnie wtedy, kiedy przychodzą ostatnie tradycyjne majowe przymrozki. Pankracy, greckie imię, znaczy tyle co ten, który ma wszystko. święty, o którego życiu dowiadujemy się najwięcej z przekazywanych z pokolenia na pokolenie ustnych wiadomości. Osierocony we wczesnym dzieciństwie, wychowywał się u wuja w wierze chrześcijańskiej. Kiedy skończył 13 lat, właśnie z wujem udał się do Rzymu i tam dzięki majątku odziedziczonemu po ojcu starał się ulżyć niedoli prześladowanym chrześcijanom. Pomagał zwłaszcza tym, którzy za wiarę trafili do więzienia. Pankracy poprzez zdradę został uwięziony. Panujący ówcześnie cesarz Dioklecjan próbował odwieść Pankracego od swojej wiary, jednak bezskutecznie, czego efektem było skazanie chłopca na śmierć. Pankracego stracili publicznie 12 maja 304 roku. Jest patronem przystępujących do pierwszej komunii świętej oraz opiekunem młodych kwiatów i roślin. Serwacy, łacińskie imię oznaczające dokładnie tego, który został zbawiony. Święty, pochodzący prawdopodobnie z Armenii. Był biskupem w Tongres, Belgia, po 345 roku. Czciciel Najświętszej Maryi Panny, który dla jej czci ufundował i poświęcił kościoły. Przyjmuje się, że data jego śmierci przypada na 13 maja 384 roku i jak podaje jedna z legend, zginął śmiercią męczeńską. Jest patronem osób cierpiących na reumatyzm i gorączkę. Oprócz tego jest patronem urodzaju, orędownikiem w czasie przymrozków. Bonifacy, łacińskie imię oznaczające czyniącego dobro. Bonifacy z Tarsu prawdopodobnie urodził się w Rzymie w III wieku. Udał się do Tarsu w Cylicji, obecnie Turcja, z polecenia bogatej Rzymianki, aby odnaleźć tam relikwie męczenników. Był poganinem, jednak za sprawą widoku chrześcijan, którzy byli wydawani na mękę i śmierć za swoją wiarę, nawrócił się na chrześcijaństwo. Z racji, że przyznał się do tego publicznie, jak głosi legenda, został poddany torturom, tym samym zginął śmiercią męczeńską. Przyjmuje się, że data jego śmierci przypada na 14 maja 305 roku. Ciało świętego Bonifacego spoczywa w kościele obserwantów poświęconych świętemu Bonifacemu i świętemu Antoniemu w Warszawie na Czerniakowie za sprawą marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który w XVII wieku sprowadził je z Rzymu za zgodą papieża Innocentego XI. 14 maja w tym kościele obchodzony jest odpust. Jest patronem klasztoru świętego Bonifacego i Aleksego na Awentynie w Rzymie, patronem kawalerów oraz ludzi nawróconych. Zofia. Greckie imię znaczy tyle co mądrość. Święta żyjąca w II wieku, mieszkająca w Rzymie za czasów panowania Hadriana I. Wdowa z trzema córkami o imionach cnót chrześcijańskich. Pistis, Elpis, Agape. Wiara, nadzieja, miłość. Odmówiła złożenia ofiary bogini Dianie, przez co jej nieletnie córki poddano mękom na jej oczach. Mimo to nie złamało to matki, która nawet gdy cierpiała, zachęcała je do wytrwałości. Po śmierci swoich córek, święta Zofia, pomimo iż została pozostawiona przy życiu za swoje męstwo, jak podaje legenda, zmarła z rozpaczy na ich grobie. Święta Zofia to patronka matek i wdów. Wzywana jest w niedoli, a także w przypadku szkód wyrządzonych przez późne przymrozki. Zimni ogrodnicy wraz z zimną Zośką to ostatnie dni możliwych wiosennych przymrozków. Możliwych wiosennych przymrozków. Po 15 maja zimno nie powinno już zaszkodzić roślinom. Ciekawe, jak w tym roku zachowają się i co przyniosą zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Majowa odsłona audycji Kalejdoskop Kultury dobiega już końca. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Miesiąc, w którym trwamy, jak powszechnie wiadomo, obfituje w wiele różnych świąt, pisanych i niepisanych. Na początku maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej i Święto Konstytucji 3 maja, ale to nie jedyne wyjątkowe dni, na które warto zwrócić uwagę. Istnieje też wiele mniej istotnych, ale ciekawych świąt, jakie dobrze jest znać. 8 maja obchodzimy na przykład Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 9 maja – Dzień Europy, 12 maja – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, 15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, 18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów, 22 maja – Dzień Praw Zwierząt, 26 maja – oczywiście Dzień Matki, a 29 maja – Dzień Działacza Kultury i Drukarza. W tym momencie natomiast czas się żegnać, ale już w tym miejscu zapraszam do słuchania kolejnej, już czerwcowej audycji za miesiąc. Tymczasem trzymajcie się ciepło do 15 maja, a później będzie coraz cieplej. Myślę, że na to wszyscy liczymy. Wiele pogody ducha i do usłyszenia.